filmie bez scenariusza.
Anna Dereszowska, aktorka, wokalistka, lektorka, ambasadorka Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce oraz organizacji Kwiat Kobiecości, a także mama trójki dzieci, będzie gościnią dzisiejszej audycji. Porozmawiamy o tym, co napędza ją w pracy artystycznej, o radości, jaką daje jej śpiewanie, a także o tym, dlaczego tak aktywnie angażuje się w kampanie społeczne i profilaktyczne. Czy przyjaźnie z planu filmowego mogą stać się inspiracją do pomagania? Nie zabraknie także refleksji na temat wyzwań współczesnego rodzicielstwa oraz tego, dlaczego dbanie o siebie to nie egoizm, a troska, która potrafi ratować życie.
Kto pisze te komentarze? No bo komu skupionemu na swoim życiu, na życiu swoich dzieci, komu żyjącemu w komforcie psychicznym i zdrowiu psychicznym chciałoby się komentować w jakiś bardzo uszczypliwy i złośliwy sposób życie innych? No, mnie to nigdy nie przyszło do głowy i to samo mówię mojej córce i ona to wie, a i tak się przejmuje. Więc mnie sprzed 20 paru lat powiedziałabym absolutnie nie przejmuj się, bo nie jesteś w stanie zadowolić wszystkich. Nie ma ludzi, którzy są lubiani przez wszystkich, cenieni przez wszystkich i komuś się będzie podobało to, co robisz, a drugiemu nie. Komuś ty się będziesz podobała. O gustach się nie dyskutuje. Jakby grunt, żebym ja mogła sobie spojrzeć w oczy i patrząc w lustro myślała, jesteś okej, no nie jesteś ideałem, wiadomo, bo nie ma ideałów, ale jesteś okej. Jesteś najlepszą wersją siebie, jaką możesz być w danej chwili.
Kielce. o filmie bez scenariusza.
Przed mikrofonem Ewelina Walczak, a moją i Państwa gościnią jest Anna Dereszowska, aktorka, wokalistka, lektorka, ambasadorka Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce oraz organizacji Kwiat Kobiecości, a także mama trójki dzieci. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, wszystko się zgadza. Bardzo mi miło gościć u Państwa w radiu.
Pani Aniu, zarówno w filmach, serialach, jak i na scenie, no udowodniła Pani swoją wszechstronność. Widzowie znają Panią z ról silnych kobiet, ale też ogromnego talentu komediowego. I wydaje mi się, że zawsze tak na początku kariery aktorskiej jest coś takiego, taka chęć, potrzeba grania ról takich bardzo dramatycznych, gdzie można sobie wypruwać flaki na scenie. Ale jak zmieniły się Pani cele i podejście do granych ról na przestrzeni lat? Co sprawia teraz Pani największą radość?
Zdecydowanie rozweselanie ludzi i sprawianie, że chociaż na chwilę zapominają o troskach dnia codziennego. I na szczęście takie propozycje dostaje głównie teatr. W tej chwili gram na szóstym piętrze w paru tytułach i podróżujemy ze spektaklem Wstyd. Od stycznia wracamy do tytułu Dwoje na huśtawce z Mikołajem Roznerskim. Ten spektakl bardzo Państwo lubili i było sporo głosów z prośbą o to, abyśmy wznowili granie tego spektaklu, więc wracamy do niego. Choć szczerze przyznam, że to jest trudna droga, bo bardzo dawno nie graliśmy. Jest nas tylko dwoje na scenie, a spektakl jest długi i bardzo wymagający również emocjonalnie, więc powrót do niego jest taką trudną podróżą, ale wiem, że Państwo bardzo ten spektakl cenili, chętnie na niego przychodzili, więc wznawiamy granie spektaklu. A wracając do pytania, lubię, kiedy Państwo przychodzą do teatru i kiedy czuję, jak schodzi z Państwa napięcie. Ja to głównie odczuwam na szóstym piętrze w Warszawie, bo tam wpadają Państwo z takiego pośpiechu, ledwo zdążając na te 19.30 w tygodniu, czy 18 w weekend. W weekend jest spokojniej, ale szczególnie 19.30 od poniedziałku do piątku to naprawdę się czuje, jak Państwo przychodzą w takim rozedrganiu i pośpiechu i po pierwszych 15 minutach spektaklu zaczynacie inaczej oddychać, wolniej, zaczynacie się uśmiechać, zaczynacie odpuszczać negatywne emocje i pojawia się uśmiech. Mam też to szczęście, że gram w dobrych tytułach. Staram się wybierać takie propozycje, które absolutnie nie mam nic przeciwko farsom. To jest bardzo trudny gatunek do grania, ale poza tym, że lubię, kiedy Państwo się śmieją. Lubię też, kiedy coś wynosicie z teatru, jakąś myśl, jakąś refleksję i takie teksty gram, które skłaniają do refleksji. Zarówno takim jest Wstyd i Dwoje na huśtawce i Bóg mordu i Love i Ożenek, które gramy na szóstym piętrze. To są wszystko tytuły, które poza tym, że bawią, sprawiają, że zastanawiają się Państwo, wychodzą z takim pytaniem dotyczącym Waszego związku, Waszych relacji, Waszego życia, tego, co jest w życiu najważniejsze.
Tak jak wspomniałam na początku, ma Pani na swoim koncie bardzo dużo ról, zarówno teatralnych, filmowych, serialowych. Czy któraś z tych od początku Pani drogi w jakiś szczególny sposób Panią ukształtowała jako aktorkę?
Z całą pewnością Ladies, bo to mnie inaczej spozycjonowało, ten film i sukces filmu inaczej mnie spozycjonował jako aktorkę, ale też sprawił, że pojawiły się w moim życiu trzy wspaniałe kobiety, Magda Różdżka, Iza Kuna, Edyta Olszówka, z którymi szczególnie z Magdą i z Izą, Edyta jest takim kotem, który chodzi własnymi drogami, ale szczególnie z Magdą i Izą mamy dużo również prywatnych inicjatyw, doświadczeń, które nas łączą. Z Magdą bardzo często jeździmy, bardzo często to może za dużo powiedziane, bo obie jesteśmy dość zajęte, więc tym często to przesada, ale jeździmy na wspólne rodzinne wakacje. Tak staramy się układać nasze kalendarze, żeby to się zgrywało. Nasze dzieci się lubią, zresztą mamy dzieci w podobnym wieku. Magda ma trójkę, ja mam trójkę i nasze dzieci się lubią, przyjaźnią i też bierzemy udział, angażujemy się w podobne inicjatywy społeczne związane z rodzinami zastępczymi, w ogóle z rodzicielstwem zastępczym. W moim wypadku są to SOS Wioski Dziecięce. W wypadku Magdy to jest już jej fundacja Ukochani, którą założyła na początku tego roku, ale od wielu, wielu lat wspiera rodzicielstwo zastępcze w Polsce i jest naprawdę w tym temacie ekspertem. Cieszą mnie te relacje, które wyniosłam z filmu Ladies i bardzo o nie dbam. Jestem wdzięczna Andrzejowi Saramonowiczowi, Tomkowi Koneckiemu za to, że nas w takiej konfiguracji poukładali.
Pani melzyna pokochała pustynię.
filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, że moją dzisiejszą gościnią jest Anna Dereszowska, aktorka, wokalistka, lektorka, ambasadorka Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce oraz organizacji Kwiat Kobiecości. Znamy panią oczywiście ze sceny tej teatralnej, filmowej, ale pani też przepięknie śpiewa i ten śpiew jest bardzo ważną częścią w pani życiu. Gdyby pani miała wybrać jedną z tych wszystkich dziedzin, na co by się pani zdecydowała?
Byłoby mi bardzo trudno, ale myślę, że byłby to teatr jednak, bo jest jakąś formą połączenia tego wszystkiego, co poza nim uprawiam, bo jest i pracą głosem, i spotkaniem z widzem takim na żywo, autentycznym spotkaniem. No i zdarzają się spektakle muzyczne, więc no te wszystkie elementy, których używam w zawodzie, w nim są i się pojawiają. Ja bardzo lubię film, bardzo lubię serial, ale głównie praca w filmie i serialu polega na czekaniu. Powiedziała pani, że ma pani ADHD na początku, no więc wcale bym się nie zdziwiła, gdybym też została zdiagnozowana, gdybym się zdecydowała na taką diagnozę jako ADHD-owiec, bo nie potrafię usiedzieć w miejscu i czekanie jest dla mnie wybitnie trudne. Oczywiście praca w filmie i serialu daje wiele możliwości, przede wszystkim szeroką rozpoznawalność, którą można potem wykorzystywać we wspomnianej działalności charytatywnej chociażby. A co też, nie ma co ukrywać, że przekłada się na ilość widzów, którzy przychodzą do teatru, bo chcą oglądać danego aktora, którego znają, czy aktorkę, których znają z małego bądź dużego ekranu. I to jest rzecz oczywista, więc fajnie, jeśli praca zawodowa jest zdywersyfikowana. A jeśli chodzi o śpiewanie, tak, uwielbiam śpiewać i koncerty sprawiają mi ogromną radość, ale też jest to dla mnie ogromny stres za każdym razem, nieporównywalnie większy niż granie w teatrze. Po pierwsze, na estradzie jestem frontmanem, liderem, od którego zależy 90% tego, czy wieczór jest udany, czy nie. Dźwiganie tego bagażu jest trudne. Po drugie, ja nie jestem wykształconym muzykiem. Owszem, uczyłam się grać na pianinie, ale to było studium muzyczne, a nie szkoła muzyczna. Czytam nuty, ale to było lata temu. I za każdym razem, kiedy pracuję z zawodowymi muzykami, a zdarza mi się pracować najczęściej naprawdę z muzykami wybitnymi, to jest to dla mnie ogromny stres. Poczucie jakiegoś takiego, taki rodzaj zażenowania, że oni wiedzą, a ja nie. Oni potrafią, a ja nie. Ale też po udanym koncercie ten rodzaj zadowolenia i takiego lotu absolutnego jest nieporównywalny z czym innym. Znaczy nie da się. Dobry koncert, a dobry spektakl. Ja schodzę po koncercie i latam po prostu pół metra nad sceną. Natomiast po spektaklu jestem super zadowolona i szczęśliwa, ale nie da się tej adrenaliny porównać w żaden sposób.
A gdyby miała pani opisać siebie, swoją historię jednym utworem?
Za dużo żyć, żeby je opisać w jednym utworze, bo też... Przede wszystkim jestem mamą, o czym wspomniała pani na samym początku, trójki wspaniałych dzieci. Pytana o to, w jakim wieku mam dzieci, odpowiadam: w każdym, bo w istocie tak jest. Mam 16-latkę, 9-latka i 3-latka. Uprzedzając pytanie, to jest wspaniałe, ale bardzo trudne. Głównie logistycznie. Logistyka naprawdę, kiedy rozwożenia dzieci do wszystkich szkół, placówek edukacyjnych, na zajęcia dodatkowe, kiedy jeszcze mieszka się takiej nie centralnej dzielnicy Warszawy, bo mieszkamy na Wawrze. Do tego pracuje się bardzo dużo w bardzo różnych porach, bo ja nie tylko pracuję w teatrze w ciągu dnia, znaczy mój dzień to nie jest tylko oczekiwanie na wieczorny spektakl, a zdarzają się takie miesiące, jak te miesiące jesienne, październik, listopad i do 20 grudnia, kiedy mam więcej spektakli niż dni w miesiącu, bo gramy po dwa razy na wyjazdach zawsze, a zdarza się również, że i na miejscu, bo na przykład teraz w weekend gramy na 6 piętrze, w sobotę dwa razy LOW, w niedzielę dwa razy LOW, w poniedziałek jestem w Szczecinie, dzisiaj jestem w Busku, jutro jestem w Polanicy Zdroju. Jestem ciągle w rozjazdach, więc naprawdę ta logistyka z dziećmi jest piekielnie trudna i gdyby nie wspaniała niania, Edytko, pozdrawiam cię serdecznie, to byśmy z moim partnerem, który oczywiście jest super zaangażowany, ale pracuje równie dużo jak ja, po prostu nie dalibyśmy rady. Tak, no to jest to jest trudne, ale też ogromnie satysfakcjonujące bycie mamą jest czymś, jest najwspanialszą rolą, jaką przyszło mi grać w życiu.
sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait, and I wait without you.
Radio Kielce 101 i 4 FM. O filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, że moją dzisiejszą gościnią jest Anna Dereszowska, aktorka, wokalistka, lektorka, ambasadorka Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce oraz organizacji Kwiat Kobiecości, a także twarz wielu kampanii społecznych i akcji charytatywnych. Lista tych działań jest naprawdę imponująca. Od wielu lat promuje pani wartości kluczowe dla społeczeństwa, wykazując przy tym niezwykłą szczerość i odwagę, bo wydaje mi się, że do takiej działalności potrzebna jest nie tylko determinacja, ale też właśnie otwartość, by publicznie mówić o ważnych problemach, często też takich, których samemu się doświadczyło. I jakie emocje towarzyszą pani, gdy widzi pani realny wpływ swojej działalności charytatywnej, ale też czy są takie momenty, kiedy czuje pani, że walczy z wiatrakami?
Mnóstwo jest takich momentów, kiedy czuję, że walczę z wiatrakami, bo im więcej człowiek się angażuje, im szersze jest dotarcie, tym więcej próśb o pomoc z różnych stron spływa, a ja nie jestem w stanie się zaangażować we wszystko i też staram się wybierać takie przestrzenie, gdzie wiem, że coś wiem w tym temacie i że będę w stanie w jakikolwiek sposób zadziałać. I takie sytuacje, kiedy mówię, przykro mi, nie mogę, nie dam rady, nie znam się, nie jestem w stanie pomóc, takich sytuacji jest bardzo dużo i one są piekielnie trudne, bo różnie są przyjmowane. Z jednej strony ludzie mówią, rozumiem, a z drugiej strony mówią, ale w innej sytuacji pani pomogła, więc dlaczego nam pani odmawia? Ja bardzo staram się być szczera w tym, co robię, angażować się w to, co jest bliskie mojemu sercu. Z wioskami dziecięcymi jestem związana od lat i naprawdę co nieco wiem na temat szeroko pojętego rodzicielstwa zastępczego w Polsce. Podobnie jeśli chodzi o kwiat kobiecości, moja mama zmarła na raka jajnika lata temu i kiedy Ida Karpińska zwróciła się do mnie z prośbą o zaangażowanie się wówczas, kiedy zaczynała w akcję związaną z profilaktyką, z nagłaśnianiem profilaktyki związanej z rakiem szyjki macicy, pomyślałam sobie, że to jest temat pokrewny temu, czego doświadczyła moja mama, a ja już wówczas byłam sama mamą. Pomyślałam sobie, że bardzo, bardzo chciałabym, żeby kobiety zaczęły się badać. Potem Ida zdecydowała się na nagłaśnianie również tematu profilaktyki raka jajnika. To jest bardzo trudny temat, bardzo niewdzięczny. Zresztą nawet ostatnio byłam na badaniach takich właśnie profilaktycznych, które które robię rokrocznie. Coś wzbudziło moje zaniepokojenie, więc poszłam odrobinkę wcześniej. Na szczęście wszystko jest okej, ale to jest właśnie profilaktyka, szanowni państwo. Drogie panie, jeśli cokolwiek wzbudza wasz niepokój, ja wiem, że to czasem jest walka z wiatrakami, że nie jesteśmy w stanie umówić się do lekarza, ale to jest najważniejsze. Może czasem warto zrezygnować, o proszę, z pójścia na pazury i wydać te pieniądze na wizytę u dobrego lekarza, nawet prywatną, tak żeby móc pożyć dłużej, być ze swoimi dziećmi. Życie jest piękne, naprawdę, więc zachęcam was do tego. W każdym razie pani doktor, u której byłam, sama powiedziała, pani Aniu, jak pewnie pani wie, profilaktyka w kierunku raka jajnika jest wciąż raczkująca. Jest USG transwaginalne, ale i ono czasem nie daje 100% odpowiedzi na to, czy z jajnikami naszymi wszystko jest w porządku, czy nie, więc dobry specjalista, testroma, dziewczyny, róbcie to rokrocznie, naprawdę. Już nie mówię o cytologii, bo to wydaje mi się tak oczywiste, że po prostu powinnyście to też wszystkie robić i cytologia zrobiona dobrze szczoteczką. Sprawdzajcie swoich lekarzy, a najlepiej po 40 cytologia płynna. Dbajcie o to. No dobra, odbiegłam od tematu. więc no, nie jestem w stanie zaangażować się we wszystko, ale angażuję się w to, co jest bliskie mojemu sercu. Czegoś sama doświadczyłam, jak chociażby zaangażowanie w mówienie o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży w Polsce. Zupełnie szczerze, to wystąpienie w Senacie, ta moja bardzo osobista wypowiedź na temat doświadczeń moich jako rodzica, jako mamy związanych z zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Moja córa chorowała na depresję młodzieńczą i sama doświadczyłam takiej absolutnej niemocy i zagubienia jako rodzic w dużym mieście, gdzie dostępność do lekarzy powinna być i jest zdecydowanie lepsza niż w mniejszych ośrodkach, a ja się zderzyłam ze ścianą i już nie mówię tylko ze ścianą po stronie służby zdrowia, ale ze ścianą swojej niemocy, swojego braku kompetencji jakichkolwiek jako opiekuna, rodzica, nieumiejętności pomocy swojemu dziecku, mimo że sama jestem po terapii, ale człowiek nie widzi na co dzień tego, co dzieje się z dzieckiem, tym bardziej jeśli to dziecko dużo czasu spędza na zewnątrz, jeśli chodzi do szkoły. Jeśli jesteśmy w takiej codziennej rutynie, w biegu, praca, trójka dzieci, to się naprawdę może gdzieś zagubić. Więc też korzystając z okazji, apeluję do was jako rodziców, ale też do was jako kumpli, znajomych. Bądźcie uważni na to, co dzieje się obok was, na ewentualne zmiany w sposobie bycia, w codziennej rutynie bliskich, przyjaciół, bo to, że ktoś choruje na depresję, to nie znaczy, że po prostu przestaje się uśmiechać. Symptomy mogą być i oznaki mogą być bardzo różne, ale wierzę, że jeśli naprawdę uważnie patrzy się na drugiego człowieka, to można je wychwycić.
To jeszcze o tych radościach w związku z tą działalnością, bo na pewno jest ich sporo.
Tak, jest ich mnóstwo. To na przykład, że udało nam się nagłaśniając sytuację dzieci chorych na hemofilię. Dzieciaki były leczone. Tej choroby nie da się wyleczyć, ale podaje się środek, który powoduje krzepnięcie krwi, tylko trzeba go podawać codziennie, najrzadziej parę razy w tygodniu. No i podaje się go w Polsce, podawało się go dożylnie, co powoduje ogromne, jak powiedział jeden z pracowników Ministerstwa Zdrowia, dyskomfort tychże dzieci chorych oraz ich rodziców. A dyskomfort jest drugorzędny, jeśli chodzi o leczenie dzieci, tak wyraził się na konferencji pracownik Ministerstwa Zdrowia i to było na tyle oburzające, że na szczęście trafiło do szerszej grupy odbiorców i udało się dzięki nagłośnieniu tej sytuacji sprawić, że dzieci do drugiego roku życia w tej chwili poddawane są nowoczesnemu leczeniu, dostają ten czynnik krzepnięcia w inny sposób, nie muszą go dostawać dożylnie i rodzice nie są zmuszeni dojeżdżać często parędziesiąt kilometrów codziennie bądź co drugi dzień do placówki szpitalnej, w której personel jest w stanie podać dożylnie ten czynnik. Niestety to dotyczy w tej chwili tylko dzieci do drugiego roku życia, ale jestem pewna a propos tych radości, że po tym małym sukcesie, który udało nam się odnieść z dziećmi do drugiego roku życia, uda nam się przedłużyć podawanie tego czynnika niedożylnie, tylko w inny sposób dla dzieci do 18 roku życia.
Skąd w pani tak ogromna potrzeba pomagania? Bo w tym też można się zatracić, prawda?
Można, ale potrzeba wynika pewnie z jakichś doświadczeń osobistych, przede wszystkim z tego, że sama jestem mamą i jestem wrażliwym człowiekiem. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie normalne po prostu. Nie wydaje mi się, żeby było w tym cokolwiek wyjątkowego, w tej chęci niesienia pomocy, ale też jest to bardzo egoistyczne, ponieważ mnie to sprawia przyjemność. To znaczy, kiedy widzę uśmiech po drugiej stronie, to ja czuję się uskrzydlona, że coś się udało i nawet jeśli uda się, jak w przypadku, nie wiem, Kwiatu Kobiecości, kiedy po kampanii takiej bardzo, ona się naprawdę odniosła olbrzymi sukces. Trzeba było zobaczyć spot do końca, żeby zrozumieć, bo wydawało się, że on nakłania do tego, żeby się nie badać. Świetnie to dziewczyny wykombinowały ten spot i on rzeczywiście sprzed 2 lat czy 3 stał się też takim wiralem. Bardzo dużo kobiet do mnie pisało, oburzonych, w czym pani wzięła udział. Ja wówczas odpisywałam, proszę zobaczyć do końca. I dziewczyny oglądały do końca, mówiły, o matko, jakie to mądre, o Jezu, i teraz mnie to tak zdenerwowało, pani Aniu, że ja idę się badać. A potem pisały, jestem pani bardzo wdzięczna, bo cytologia nie wyszła dobrze, ale na szczęście to jest początkowe stadium, więc jesteśmy na dobrej drodze, żeby wszystko było okej. Jestem pani wdzięczna, bo skłoniłam moją mamę, moją córkę, moją siostrę do tego, żebyśmy poszły się zbadać razem. Więc każdy taki pojedynczy sukces jest dla mnie wielką radością i sprawia, że mi się chce więcej. Tak egoistycznie.
That lovely little gun, my dear, my darling one, the cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Knocking now upon your door, they measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Us now for what we've done. Started out as a bit of fun.
Here, take these before we run away. The keys to the good day. And poor old Jim, they're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim, and you were only just beginning. The answer to all your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here. Lost amongst our winning. Good as new.
Radia Kielce. O filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, że moją dzisiejszą gościnią jest Anna Dereszowska, aktorka, wokalistka, lektorka, ambasadorka Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce oraz organizacji Kwiat Kobiecości. Co dzisiejsza Anna Dereszowska powiedziałaby 20-letniej Ani, która dopiero wchodziła w świat aktorstwa i życia publicznego?
Nie przejmuj się tak. Ale też widzę, no to jest normalne, widzę jak moja córka się przejmuje, jak zdarza jej się czytać jakieś głupoty na mój temat, na temat jej taty, na nasz temat, na temat naszej rodziny, czy w tej chwili już samej Lenusi, bo uznała, że jest już na tyle duża, że mówi mi, jak czasem robiłam zdjęcia gdzieś tam z tyłu, mówi, mamo, już nie wygłupiaj się, po prostu już możesz upublicznić mój wizerunek, ja mam na to zgodę, tym bardziej, że jest zawodniczką siatkarską i gra i ten wizerunek jej też tam się pojawia, więc mówi, już daj spokój, masz moją zgodę. No ale potem oczywiście zdarzają się jakieś komentarze i chociaż ona wie, bo dużo na ten temat rozmawiamy, skąd te komentarze się biorą, jakby kto pisze te komentarze, no bo komu, jakby skupionemu na swoim życiu, na życiu swoich dzieci, komu żyjącemu w komforcie psychicznym i zdrowiu psychicznym chciałoby się komentować w jakiś bardzo uszczypliwy i złośliwy sposób życie innych. No, mnie to nigdy nie przyszło do głowy i to samo mówię mojej córce i ona to wie, a i tak się przejmuje. No więc mnie sprzed 20 paru lat powiedziałabym absolutnie nie przejmuj się. Nie jesteś w stanie zadowolić wszystkich. Nie ma ludzi, którzy są lubiani przez wszystkich, cenieni przez wszystkich i komuś się będzie podobało to, co robisz, a drugiemu nie. Komuś ty się będziesz podobała. O gustach się nie dyskutuje. Jakby grunt, żebym ja mogła sobie spojrzeć w oczy i patrząc w lustro myślała, jesteś okej, okay. No nie jesteś ideałem, wiadomo, bo nie ma ideałów, ale jesteś okej. Okay. Jesteś najlepszą wersją siebie, jaką możesz być w danej chwili.
Taka najważniejsza wartość, która pani przyświeca przez całe życie, to gdyby pani miała jedną wskazać?
Kiedyś powiedziałabym, żeby żyć tak, żeby nie krzywdzić innych i pewnie dalej to mi przyświeca, ale parę razy zdarzyło mi się potknąć w życiu i sprawić przykrość drugiej osobie, nawet najbliższej mi osobie. Ale tak jak mówię, no, życie pisze nam bardzo różne scenariusze i niech pierwszy rzuci kamieniem, kto w życiu się nie potknął i kto nie wierzył się, choć w jakimś tam maleńkim stopniu temu, co przyświeca jego życiu, ale myślę, że taką wartością jest też to, że uczę się na swoich błędach, wyciągam wnioski i to, co te porażki, które zarówno zawodowe, jak i osobiste, których doświadczyłam, są dla mnie, niosą naukę, a nie sprawiają, że po prostu myślę sobie, dałam ciała, byłam do bani, wszystko źle, robimy wszystko od nowa, od początku, zapominamy o tamtym, nie zapominamy, po prostu idziemy dalej, patrzymy w przód, uczymy się, wyciągamy wnioski z tego, co się nie udało, głównie z tego, co się nie udało, a nie co się udało właśnie.
Ale kto pyta?
Szybkie pytania i w miarę szybkie odpowiedzi. Gdyby mogła pani nakręcić film o mieście, z którego pochodzi, to jaki to byłby film?
O matko, nie mam bladego pojęcia. Pochodzę z Mikołowa. Bardzo lubię to miasto. Nie jestem jakoś bardzo związana z samym Mikołowem. Po prostu jestem związana z moją małą ojczyzną, którą jest Śląsk. I pewnie gdybym chciała nakręcić film, to bardziej o Katowicach, o Mikołowie. O Mikołowie pewnie dlatego, że tam w to miasto bardzo wrośnięci są moi rodzice, bo oboje, tata pracował w jednym szpitalu, mama w drugim szpitalu i wciąż dochodzą do mnie głosy, głównie via media społecznościowe, wspominające oboje moich rodziców.
Co panią wzrusza?
Moje dzieci mnie wzruszają bardzo. W ogóle dzieci mnie wzruszają i zarówno radości związane z dziećmi, te pozytywne emocje, jak i te trudne, związane z jakąś troską o dzieci, czy z trudnymi doświadczeniami, których udziałowcami są dzieci, to mnie wzrusza.
O czym pani marzy?
O zdrowiu dla mojej rodziny. Tak, o tym marzę.
Gdyby mogła zamieszkać pani w historii z jakiegoś filmu, to jakiego?
Ja najbardziej kocham film To właśnie miłość, więc w którąś z tych postaci pewnie chętnie bym się wcieliła.
Najlepsza książka, którą pani przeczytała?
Bardzo lubię Buszującego w zbożu i często do niego wracam.
Ostatnia, czy jest film z dzieciństwa, który miał na panią największy wpływ?
Bajki Disneya, te piękne, jak Król Lew w tej pierwszej odsłonie. Bardzo je lubię do dziś dzień i oglądam je wspólnie z dziećmi.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę tylko, że moim państwa gościem była Anna Derszowska, aktorka filmowa, teatralna, serialowa, pięknie dubbingująca, ambasadorka Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce oraz Organizacji Kwiat Kobiecości. Bardzo pięknie dziękuję.
Ja dziękuję, życzę Państwu pięknego wieczoru.
Subiektywne polecajki.
Matki Pingwinów to serial, który zaczyna się niepozornie, ale z każdym odcinkiem zyskuje i przyznam, że sama potrzebowałam chwili, by się w niego wciągnąć, ale warto było. Serial opowiada historię matek, dzieci z niepełnosprawnościami i ojców, ale to już nie będę za dużo zdradzać, ale to tylko punkty wyjścia. Bo w centrum nie stoi choroba, ale reakcje rodziców, ich relacje z dziećmi, rodzeństwem, partnerami. I nie ma tu też miejsca na idealizowanie, bo żadna z bohaterek nie jest postawiona na piedestale. Nikt nie udaje, że życie jest proste. Jest za to dużo ludzkiej szczerości, humoru, czasem czarnego, a momentami subtelnej czułości. Serial pokazuje zręcznie, jak bardzo różni ludzie, influencerka, księgowa, sportsmenka, mogą znaleźć wspólny język w sytuacjach, które w życiu nie pytają o zawód czy status społeczny. Udało się uniknąć taniego moralizowania czy patosu. Bohaterowie nie są herosami, którzy poświęcają się, ale zwykłymi ludźmi, próbującymi radzić sobie z codziennością. Matki Pingwinów robią szum nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bo polski serial Netflixa znalazł się pośród 20 najlepszych seriali zagranicznych 2024 roku wybranych przez New York Times. Tym akcentem kończymy na dziś. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę, czyli ja, Ewelina Walczak i niezastąpiony Wojciech Bolewski, który audycję dla Państwa zrealizował. Do usłyszenia za tydzień.
Zawsze się lubiłam bawić z chłopakami i wolałam samochody zamiast bawić się lalkami. Krótkie włosy, luźne portki, groźna mina. Zawsze byłam z nimi w grupie, tylko ja jedna dziewczyna, o. Zawsze się lubiłam bawić z chłopakami, czasem tylko się myliło ziomowanie z uciechami, ale zawsze mnie chłopaki zachęcali. Jestem silny, mogę wszystko, ty też możesz zostać z nami. I tak się bujałam ciągle z chłopakami, że aż w nogę grać zaczęłam na boisku z drużynami. Zawsze chciałam tym chłopakom udowodnić, że choć nie mam czegoś w kroku, jestem nawet lepsza od nich. Z czasem tylko coraz bardziej się ich bałam i na coraz więcej rzeczy na boiskach pozwalałam. I granice się już tylko przesuwały. Ej ziomalka, jesteś fajna, weź się bujaj z nami. Módl się za nami, módl się za nami. Za chłopakami, dziewczynami, hybrydami, pomiędzy blokami. Wstaw się za nami, wstaw się za nami. Rozum, rozum nas zbawi. Módl się za nami, módl się za nami. Za chłopakami, dziewczynami, hybrydami, pomiędzy blokami. Wstaw się za nami, wstaw się za nami. Rozum, rozum nas zbawi. Jak myślałam o zabawach z chłopakami, to poczułam, że się mierzę z kobiecości meandrami. Trochę późno, lecz na szczęście to dostrzegłam, że w męskości tylko siła. Tym schematom nie uległam. Teraz lubię grać w zespołach z dziewczynami, czasem trochę porozpaczać nad żalami, przeszłościami. Jeździć trasy poglądami, się wymienia z dziewczynami. Lubię kręgi piekieł w niebo bez chmur zmieniać. A najbardziej to się lubię bawić z tobą, bo nie muszę już być Wendy i nie muszę być królową. I nie muszę już udawać supermenki i nie jestem tylko ciałem jakiejś kumpel o panienki. Lecz piosenka o miłości jeszcze będzie, więc nie będę świata zbawiać swym orędziem w jednym wersie. I nie silę się na walkę z facetami, ale trenuję i boksuję ze swoimi słabościami. Módl się za nami, módl się za nami. Za chłopakami, dziewczynami, hybrydami, pomiędzy blokami. Wstaw się za nami, wstaw się za nami. Rozum, rozum nas bawi. Módl się za nami, módl się za nami, za chłopakami, dziewczynami, hybrydami, pomiędzy blokami. Wstaw się za nami, wstaw się za nami, rozum, rozum nas bawi.